Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, wśród rozmaitych propozycji i ofert przygotowujących do świąt Bożego Narodzenia odpowiedzieliście i na to zaproszenie, które płynie z Kościoła. Odpowiedzieliście i w ten sposób wszczepiamy się wszyscy w naszą ojczystą tradycję adwentowych rekolekcji. Z tej tradycji wyrośliśmy wszystko, wszyscy. Z tej chrześcijańskiej gleby, o którą ponad 1050 lat karmimy się, z tej skały, z której wszyscy zostaliśmy wyciosani. Tematem tegorocznych rekolekcji adwentowych postanowiłem zrobić modlitwę pańską, bo odnosi się wrażenie, że właśnie z modlitwą także ci, którzy są blisko Chrystusa, mają sporo trudności. W dzisiejszym świecie jest tak, że coraz bardziej przestajemy rozmawiać ze sobą. Rozmowy są zastępowane przez kontakty, przez telefon, przez SMS-y, przez wiadomości w internecie, przez krótkie, zdawkowe rozmowy. I kiedy się to wszystko utrwala, to przenosi się również na nasze więzi z Bogiem. Pojawiają się głosy, chciałbym, czy chciałabym się modlić, ale jak? Co powiedzieć Panu Bogu? Czego ode mnie oczekuje? Jakich słów dobrać? Jakie słowa znaleźć? Modlitwa przecież to nic innego jak rozmowa z Bogiem. Ale zdarza się, że przychodzą wierni i mówią, a ja nie umiem z Bogiem rozmawiać. Co mam robić? Otóż lekarstwo na to, pomoc na to daje nam sam Pan Jezus. I chciałbym, żebyśmy tę Jego receptę na te nasze schorzenia, na te nasze trudności z modlitwą, żebyśmy tę receptę rozważyli i przyjęli właśnie podczas tych dorocznych rekolekcji. Zacznijmy od sprawy najprostszej. Pan Jezus udał się ze swoimi uczniami na górę. Ta góra nazywa się Górą Błogosławieństw. Kto był w Ziemi Świętej w lepszych czasach, kiedy tam nie było wojny, to z całą pewnością był na Górze Błogosławieństw, piękne miejsce nad Jeziorem Galilejskim. Tam Jezus wziął swoich uczniów, odszedł od tłumów i zaczął ich nauczać. To tak jak my dzisiaj, jak my w tej chwili, to jest nasza Góra Błogosławieństw. Moi drodzy, dookoła tętni życie. Tysiące ludzi są tutaj na deptakach w kierunku katedry świętego Szczepana, robią zakupy, bawią się, mają kiermasze. Ale są tacy, którzy właśnie wy, którzy zdecydowali się być blisko Jezusa, jak tamci uczniowie. I na tej górze, podczas tego nauczania Jezusa, jeden z uczniów zwrócił się do Jezusa z pytaniem, ze słowami, z wołaniem. Panie, naucz nas modlić się, jak Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów. I właśnie w odpowiedzi na to wołanie Pan Jezus nauczy ich modlitwy, która została nazwana modlitwą pańską, bo nauczył jej nas sam Pan Jezus. Odpowiedział na ich wołanie. Otóż ci będą dobrze się modlić, którzy tego pragną, którzy proszą Pana Boga, żeby otworzył im serce na Jego obecność, na Jego łaskę, na Jego miłosierdzie. Żeby dobrze się modlić, to potrzebna jest zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy sami albo w rodzinie, ale nawet także w kościele, to potrzebna jest cisza. A siostrą ciszy jest skupienie. I dopiero w skupieniu człowiek wznosi się do Pana Boga. Tam, gdzie jest hałas, harmider, rozgardiasz, tam i modlitwa przychodzi bardzo trudno, albo wcale jej nie ma. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyśmy czy w świątyni, tak jak teraz, kiedy jest cisza, czy w domu, znaleźli zawsze kilka chwil na to, aby właśnie przeżyć to skupienie i możliwość modlitwy. Jezus odpowiedział na tę prośbę. Zwrócił się do apostołów i mówi do nich, kiedy się modlicie, mówcie. Zwróćmy uwagę na to, że Pan Jezus nie powiedział, to teraz się wspólnie pomodlimy. Tylko mówi do uczniów, kiedy się modlicie, mówcie. Otóż modlitwa Ojcze Nasz, bo o niej mówimy, to jest modlitwa uczniów i wyznawców Jezusa Chrystusa, ale nie Jego samego. On tak się nie modli. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówimy Ojcze Nasz, to Jego więzi z Bogiem jako Ojcem są inne niż nasze więzi z Bogiem jako Ojcem. My jesteśmy synami i córkami Boga, synami i córkami z małej litery. A Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, Synem z dużej litery. Otóż, kiedy nas, Pan Jezus, uczniów, a teraz nas, zachęca do odmawiania tej modlitwy, to jednocześnie wskazuje na to, kim On naprawdę jest. Wskazuje na synostwo Boże. Jezus modlił się bardzo wiele, bardzo dużo. Opuszczał nawet swoich uczniów i udawał się w nocy na modlitwę osobno, bo Jego synostwo względem Boga jest inne niż nasze. Ta modlitwa, Ojcze Nasz, to jest przedziwna modlitwa. Ona została zapisana na kartach Ewangelii w języku greckim. Dlatego, że cały Nowy Testament został napisany w języku greckim, bo to wtedy, 2000 lat temu, był taki język jak dzisiaj język angielski. Grecki był językiem Śródziemnomorza, całego śródziemnomorskiego świata. Ci ludzie pochodzący z różnych ludów i narodów rozmawiali ze sobą po grecku. I modlitwa Ojcze Nasz zachowała się w Ewangelii w języku greckim. Ale jest z nią ta przedziwna sprawa, że można ją bardzo łatwo, z wyjątkiem jednego, jedynego słowa, do którego wrócimy, można ją bardzo łatwo przełożyć na język hebrajski albo język aramejski, czyli ten język, który mówił Pan Jezus, Jego ojczysty język. Co to znaczy? To znaczy, że ten grecki zapis jest bardzo wiarygodny, że ta modlitwa, można ją odmawiać po hebrajsku czy po aramejsku. I znów, kto był w Ziemi Świętej? Był pewnie na Górze Oliwnej i tam jest kościół, który nazywa się Pater Noster. To łacińskie słowa, Ojcze Nasz. I w tym kościele jest kilkadziesiąt tablic z modlitwą Ojcze Nasz w rozmaitych językach. Ale na samym początku, kiedy się wchodzi po lewej stronie, jest tablica w języku hebrajskim i w języku aramejskim. To był pierwotny język tej modlitwy. Zatem to sam Jezus nauczył swoich uczniów tej modlitwy, a oni ją zapamiętali. Nie ma w naszym modlitewniku, choćby był najgrubszy, innej modlitwy, którą nas nauczył Pan Jezus, którą na co dzień odmawiamy. Wszystkie modlitwy, którymi się modlimy, to są modlitwy ułożone później, nieraz bardzo wcześnie, ale później, albo pochodzą z rozmaitych miejsc Nowego Testamentu, ale ta jedna od początku do końca jest modlitwą Jezusa. To przedziwna modlitwa również dlatego, że jej budowa, jej układ jest niezwykły. Kiedy jako młody ksiądz, już jakiś czas temu oczywiście, uczyłem dzieci religii, to wtedy zachęcałem dzieci, żeby odmawiały tę modlitwę na palcach. Również dorosłym, takimi jesteśmy, z wyjątkiem niektórych, tu widzę dziecko, również dorosłym można to zalecić, nie musimy się wstydzić. Co to znaczy? Ta modlitwa ma swój adres. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. A potem następuje 7 próśb. I rzecz w tym, że możemy tę modlitwę odmawiać i odmawiamy ją 1000 razy przez całe nasze życie i możemy nie rozpoznać, nie zdawać sobie sprawy z tych 7 próśb. Spróbujmy je wyliczyć. Święć się imię Twoje, to pierwsze. Przyjdź królestwo Twoje, to druga. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To trzecia. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To czwarta prośba. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To piąta prośba. I nie wódź nas na pokuszenie. To szósta. Ale nas zbaw ode złego. To siódma. Kiedy, powtarzam, odmawiamy na co dzień, to nie zdajemy sobie sprawy z tego właśnie bogactwa, które zawiera się w tych 7 prośbach. A 7 to jest liczba symboliczna. Ona w Piśmie Świętym i w całej tradycji chrześcijańskiej oznacza pełnię, doskonałość. 7 darów Ducha Świętego, 7 sakramentów świętych. Nazajutrz po 7 pełnych tygodniach, czyli 7 razy 7, i na drugi dzień pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego. Chce nam Pan Jezus choćby przez ten układ powiedzieć, że jest to modlitwa doskonała. Jest to modlitwa, w której człowiek prosi o wszystko, co mu jest najbardziej potrzebne. I bardzo będę chciał, żeby podczas tych rekolekcji właśnie tę głębię wydobyć. I zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ta modlitwa składa się z 2 części. Na część pierwszą składają się 3 prośby. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ta część kieruje nasz wzrok ku Bogu. Wielbi Pana Boga i kieruje prośby, które mają Go uczcić, uwielbić. A pozostałe 4 prośby, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Te 4 prośby dotyczą, regulują więzi pomiędzy nami. Ta modlitwa, zwróćmy uwagę, gdybyśmy ją chcieli tak graficznie przedstawić, to te pierwsze 3 prośby kierują nasz wzrok ku Bogu. Można je przedstawić jako taka pionowa belka, a pozostałe 4 prośby kierują nasz wzrok dookoła, na nas, poziomo. I można by je przedstawić jako taka pozioma belka. I graficznie bywa przedstawiana modlitwa pańska na podobieństwo krzyża. Bywa tak rozrysowana w tych prośbach, że staje się widoczny krzyż. Ale ona w swojej budowie, ona odzwierciedla również układ 10 Bożych przykazań. 10 Bożych przykazań ma taką samą budowę. Pierwsze 3: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, kierują nasz wzrok ku Bogu. A pozostałe: czci ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu, nie pożądaj żony bliźniego twego, ani żadnej rzeczy, która jego jest, regulują więzi pomiędzy nami. Istnieje podobieństwo w tej budowie Ojcze Nasz i w budowie 10 Bożych przykazań. I jakie to ma znaczenie? Ano takie, że najpierw prośby i przykazania, które odnoszą się do Boga, a potem prośby i przykazania, które odnoszą się do człowieka. Moi drodzy, mam wrażenie, że w naszych czasach te tablice, które Mojżesz zniósł z góry Synaj, ta pierwsza z tymi 3 przykazaniami i ta druga z tymi 7 przykazaniami, że zostały przestawione. Że Bóg został i jest spychany na drugi plan, a na pierwszy planie jest człowiek. I nawet to się wdziera do Kościoła i do pobożności. Najważniejszy jest człowiek. Można więc prowadzić akcje charytatywne, dobroczynne, zbiórki, wspomagać, budować potrzebne jakieś ochronki, studnie na Synaju czy gdziekolwiek. I może być tak, że ani słowem nie mówi się o Bogu. Daje się ludziom wszystko to, czego potrzebują na co dzień, ale nie daje się tego, który jest dawcą życia i celem naszego życia. Tymczasem, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I jeżeli zrozumiemy tę prostą prawdę, to życie nie tylko staje się łatwiejsze, ale życie nabiera głębokiego sensu i głębokiego znaczenia. Modlitwa Pańska rozpoczyna się od słów Ojcze nasz. Zwróćmy uwagę, że kierujemy się do Boga jako do Ojca. Po grecku tam jest Pater Hemon. Po niemiecku macie tu na co dzień Vater Unser u nas, po polsku Ojcze Nasz. A po hebrajsku jedno proste słowo, Abinu, Abinu, nasz Ojcze. Zwracamy się do Boga jako do Ojca. Ale czy to jest takie łatwe? Znów nawiążę do czegoś, co przeżyłem wiele lat temu. Otóż wiele lat temu, jeszcze będąc w seminarium duchownym, zostałem posłany do domu dziecka. I tam, jeszcze w tych czasach dawnych, za PRL-u, można było i trzeba było przygotowywać dzieci do pierwszej komunii świętej. I dzieci uczyły się pacierza. I mówiły chętnie, zdrowaś Mario, znały wierzę w Boga, 10 Bożych przykazań, nawet przykazania kościelne. Natomiast jeżeli chodzi o modlitwę Ojcze Nasz, to wiele z tych dzieci było niechętnych. Ja nie mogłem zrozumieć, co się dzieje. Pytam wychowawczynię, a ona mówi, to ksiądz nie wie dlaczego. Przecież gdyby one miały dobrego ojca, to by ich tu nie było. I ja wtedy zrozumiałem prostą i bolesną prawdę, że mogą być i dzieci, i młodzi, i dorośli dotknięci niemocą w tej modlitwie Ojcze Nasz, która wyrasta z ich bolesnego doświadczenia własnego ojca. Może tak być. Niestety jest to zjawisko coraz częstsze. Doskonale wiemy, w jakim kryzysie znajdują się rodziny, także chrześcijańskie, katolickie i polskie rodziny. Kiedy dziecko doświadczy rozwodu swoich rodziców, kiedy dziecko doświadczy ojca, który opuszcza własne dzieci, to samo zresztą dotyczy matki, to wtedy modlitwa Ojcze Nasz przychodzi mu bardzo trudną. Czy jest na to jakaś rada? Jest. Tylko, że jest to rada dla ludzi dojrzałych i nie jest to rada wcale łatwa. Mianowicie, zamiast wyobrażać sobie Boga jako Ojca na podobieństwo ludzkiego Ojca, to lepiej tak nauczać o Bogu, ukazywać Jego miłość, Jego miłosierdzie, Jego dobroć, żeby to było zobowiązujące dla ludzkich ojców, aby starali się to na nasz ludzki sposób to odwzorowywać i tym żyć. Trzeba nam nauczać o Bogu jako dobrym Ojcu, żeby ktoś, kto jest mężczyzną, również każda, która jest kobietą, żeby mogła wyjść po takim nauczaniu i powiedzieć sobie, to zobowiązuje mnie do dojrzałego ojcostwa, do dojrzałego macierzyństwa. Różnie z tym bywa. Czasami nawet do liturgii, do pobożności przenika coś, co sprawia nam trudności. Mamy piękną polską pieśń, Serdeczna Matko, przepiękna. Ale kiedy śpiewamy, pojawiają się słowa, wobec których, jeżeli ktoś zastanawia się, to zaczyna się wzbraniać, wzdrygać. Bo śpiewamy, a kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze. Ten rozgniewany i siekący ojciec to ma być Bóg, a tą, do której się uciekamy, to ma być Maryja. Otóż widzimy, że również i nasza pobożność wymaga swoistego oczyszczenia. Oczyszczenia z tych wyobrażeń i skojarzeń, które nie pomagają nam w drodze do Boga. Dodajmy jeszcze jedno. Mówimy do Boga Ojcze Nasz, ale Bóg nie jest mężczyzną. Równie dobrze, tylko że mamy kulturę, tradycję, kulturę, która jest nazywana patriarchalną, w której eksponowani byli i nadal są mężczyźni, ale równie dobrze można byłoby zwrócić się do Boga, Matko Nasza. Bo Bóg nie jest kobietą, nie ma ciała, nie ma płci. Kiedy zwracamy się przez słowami Ojcze Nasz, to zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest nasz ludzki wizerunek Boga. Ale na kartach Pisma Świętego Bóg jest nazywany i wzywany jako El Rachamim. Rechem po hebrajsku, to częste słowo w Piśmie Świętym Starego Testamentu, oznacza kobiece łono i matczyną miłość. El Rachamim to Bóg matczynej miłości. Macie tutaj, o ile wiem, po drugiej stronie bodajże rzeki, centrum islamu. Można tam się wsłuchać czasami wołanie imama, który woła właśnie El Rachamim, Boże miłosierny, Boże matczynej miłości. Bóg nie jest mężczyzną, nie jest kobietą, ale zwracamy się do Niego słowem Ojcze, które sprawia, chce sprawić, żeby On nam był bliższy. I jeszcze jedno. Zwróćmy uwagę, że mówimy Ojcze nasz. Nie mówimy Ojcze mój. Kiedy Pan Jezus modlił się na osobności, to zawsze modlił się Ojcze mój. I my nieraz, na przykład podczas mszy świętej, po przeistoczeniu, są wierni, którzy modlą się Pan mój i Bóg mój. Ale w tej modlitwie nie mówimy mój, mówimy nasz. Mówimy wspólnie. Jest to modlitwa, która tworzy wspólnotę, buduje wspólnotę. Ale nie tylko to. Kiedy będziemy tę modlitwę wkrótce odmawiać podczas mszy świętej, to modlimy się nie tylko we własnym imieniu, ale modlimy się także w imieniu tych, których tu nie ma i których tu nigdy nie będzie. I w imieniu tysięcy i milionów i całych miliardów ludzkości. Dlatego, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. A my do Pana Boga w imieniu wszystkich, w imieniu każdego człowieka wołamy z pokorą Ojcze nasz. W ten sposób sobie uświadamiamy jedność całej ludzkości. W ten sposób modlimy się za wszystkich tych, których znamy i których nie znamy, którzy są blisko i którzy są daleko. Zdarza się w naszych czasach, że ktoś z naszej rodziny odchodzi od Boga. Że ktoś deklaruje, jak to bywało zwłaszcza w okresie tego COVID-u, deklaruje apostazję, odejście z Kościoła. Ale i on nie zostaje, czy ona nie zostaje bez opieki Kościoła. Nawet jeżeli odejdzie bardzo daleko, to kiedy my modlimy się Ojcze nasz, to modlimy się za wszystkich. I to jest sposób, żeby ich z powrotem przywrócić do Chrystusowej owczarni. To Ojcze nasz tworzy wspólnotę. Sprawia, że stajemy się prawdziwie braćmi i siostrami. Kiedy wrócisz do domu i kiedy każdego dnia, czy rano, czy wieczorem, zaczniesz odmawiać modlitwę Ojcze nasz, to zastanów się i pomyśl, że mówisz to w imieniu wszystkich ludzi. Zwracasz się do Boga w imieniu wszystkich, także tych, powtarzam, którzy nigdy się nie modlą. Bo ta modlitwa wymaga od nas refleksji. Ta modlitwa wymaga od nas tego, żebyśmy się nad tymi słowami zatrzymali. Normalnie w życiu to mówimy mniej więcej tak. Zastanów się, co powiesz. Najpierw pomyśl, a potem powiedz. A z modlitwą Ojcze nasz jest odwrotnie. Powiedz, bo znasz słowa i zastanów się, co to znaczy. Sam Jezus podpowiada nam słowa tej modlitwy. On sam podpowiada nam, jak mamy zwracać się do Boga. Jak mamy na Boga patrzeć, jak mamy Go przeżywać, jak mamy Go traktować. Przedstawia nam Boga jako naszego Ojca. Ojca każdej i każdego z nas i Ojca wszystkich, którzy są ludźmi i gdziekolwiek żyją. I na koniec. Ten adres na samym początku, że go tak nazwiemy, brzmi: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. To też podam tylko, żebyśmy to posłuchali i wiedzieli, że to ma sens. To po hebrajsku Avinu Asher Bashamayim. Shamayim to niebiosa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. To brzmi, te słowa brzmią bardzo autentycznie, ale niebo to nie jest taki adres, jak dzieci piszą do Mikołaja, żeby trafił list z prezentami. On i tak trafi do rodziców, albo do kogoś życzliwego i bliskiego. Z Bogiem jest podobnie. Przez całe wieki wyobrażano sobie, że Bóg jest u góry, bo tam jest niebo, to, które jest nad nami, to przyrodnicze, to, które przynależy do porządku natury. A tam gdzieś jeszcze wyżej wyobrażano sobie jest Bóg. Ale już święty Paweł 2000 lat temu, kiedy dotarł do Aten, to w przemówieniu do filozofów ateńskich wygłoszonym nieopodal Partenonu wypowiedział słynne słowa: my w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Bóg nie jest kimś w jakichś wyimaginowanych zaświatach. Bóg jest duchem absolutnym, którego wyobrazić sobie nie możemy, nie potrafimy, nie damy rady, ale jest nie tylko wokół nas, ale również i w nas. Przemawia do nas w naszym sumieniu. Pojawia się jako poczucie dobra, jako satysfakcja z dobra. Warto i trzeba być dobrym człowiekiem, ale pojawia się również i przychodzi do nas jako wyrzuty sumienia, jako wezwanie do polepszenia swojego życia, do jego naprawy, do nawrócenia. Słyszymy głos Boga w naszych sumieniach, w naszych głowach, w naszym wnętrzu. On jest blisko nas, bliżej nieraz niż my sami siebie. Kiedy więc modlimy się: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to modlimy się również: Panie Boże, spraw, ażeby i moje wnętrze, i ja sam, i moje środowisko, żeby były odwzorowaniem Ciebie i Twojego sposobu istnienia, żeby były tym niebem. Dziś wielu ludzi nie wie, co to znaczy. Mają w głowie zamęt, zamieszanie, mnóstwo informacji krzyżujących się, wiele zła. Źle zawsze, zło zawsze było w świecie obecne. Ale nigdy nie było tak, że w ciągu kilku minut o tym, co się działo na drugim kontynencie, w drugiej części naszej planety czy w innym kraju, to zaraz wiedzieliśmy. I to wszystko się kumuluje. Tymczasem zło jest bardzo krzykliwe. Chce, żeby o nim mówić, żeby je rozważać, żeby wołać. A dobro jest dyskretne i pokorne. To trochę tak, jak w jakiejś wsi są dziewczyny i wśród nich jest 10 i wszystkie żyją przykładnie. I o nich się nie mówi. Możemy to samo odnieść do chłopaków. Ale jedna czy jeden jest taki, którego zna nie tylko cała wioska, tylko cała okolica. Właśnie zło jest krzykliwe, a dobro pokorne. Kiedy modlimy się Ojcze nasz, to prosimy Pana Boga, dodając ów adres, który jesteś w niebie, prosimy, żeby nas uczynił narzędziami swojego dobra, swojego miłosierdzia, swojej dobroci, swojej życzliwości. Prosimy Go, żebyśmy Go naśladowali w tym, co najlepsze. Taki właśnie jest początek tej modlitwy. A teraz nastąpi 7 próśb. I im będą poświęcone konferencje, na które bardzo serdecznie zapraszam jutro, w piątek i w sobotę. Tak je podzielimy, żebyśmy mogli przez te 3 dni wieczorami zastanowić się nad każdą z tych próśb. I żeby ta modlitwa, która stała się modlitwą apostołów i pierwszych uczniów Jezusa, żeby stała się jeszcze w sposób bardziej świadomy i naszą modlitwą.